Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Wracamy do tematu wypalenia zawodowego wśród nauczycieli. W zeszłym tygodniu pani doktor mówiła o takich 11 czynnikach, czy właściwie ambiwalencjach uczuć i o tym, jak trudno być nauczycielem, który przychodzi do szkoły z pasją, z zaangażowaniem, a potem musi się mierzyć z przeciwstawnymi oczekiwaniami. Dokładnie ze strony rodziców, nauczycieli, właśnie grona pedagogicznego, uczniów i też...
Sama organizacja pracy.
Siebie samego też myślę, tak? Bo przychodzi z czymś, z jakimś pomysłem na życie szkolne, na to nauczanie, a tutaj kłody pod nogi.
Ale myślę też, że to jest taka okazja, żeby się bardzo dużo o sobie dowiedzieć, bo jeżeli, o czym mówiłyśmy, trzeba być z jednej strony osobą bardzo uległą, a z drugiej strony bardzo osobą przedsiębiorczą, to my bardzo musimy mieć szeroko postawione granice swoich możliwości na wszystkie strony. Tego ten zawód wymaga, ale nie wszyscy są w stanie temu sprostać. I teraz dzisiaj jest taka troszkę trudniejsza audycja, bo poprzednim razem doceniałyśmy bardzo mocno nauczycieli, a dzisiaj powiemy o pewnych zagrożeniach związanych z zawodem.
Ale czy to już wynika z wypalenia zawodowego, że te zagrożenia pojawiają się w momencie, kiedy nauczyciel czuje, że to już jest kres jego możliwości, że właściwie nie lubi tego, co robi, że też nie za bardzo lubi tych uczniów, do których przychodzi do klasy.
Pokazywałyśmy, że to jest zawód, który wymaga radzenia sobie z przeciwnościami, bo trzeba ogarnąć wszystkie, czyli to jest też źródło stresu. I zaraz do tego stresu jeszcze wrócimy. Natomiast jest coś takiego, że sam ten zawód zmienia człowieka, jeśli człowiek na to pozwoli. Więc przede wszystkim wtedy, kiedy należymy do tej grupy osób, które jak dostaną choć odrobinę władzy, wywyższają się nad osoby, które im podlegają, tracą do nich empatię, zaczynają je traktować nie jak ludzkie istoty, ale jak przedmioty, które można przestawiać z jednego miejsca na drugie. Abraham Lincoln powiedział kiedyś, jeśli chcesz sprawdzić, jaki ktoś ma charakter, daj mu odrobinę władzy. I teraz my z jednej strony jesteśmy ulegli, więc może chcemy reakcji przeciwnej, bo musimy być ulegli wobec instytucji, czy się z nią zgadzamy, czy nie. No to być może z drugiej strony chcemy mieć więcej tej władzy dla rekompensaty. Ale jeżeli ulegniemy tym zmianom osobowości i chcemy tą władzę wykorzystywać przeciwko innym, to jest oczywiście słabość charakteru. To wtedy stajemy się takim bezserwiserem. Wszystko wiem najlepiej, nikogo nie będę słuchać, mówię wyłącznie takim nauczycielskim, dominującym tonem i każdego przekonam, że jest głupia, a ja jestem mądra. Głównie mówimy, a nie słuchamy. A to, o czym mówiłyśmy na poprzedniej audycji, mamy dwoje uszu, jedna usta, dwa razy więcej słuchajmy, a mniej mówmy. To się wtedy z ludźmi porozumiemy. Postawa taka ma być tak, jak chcę. Zresztą, jeżeli chodzi o związki, mówiłyśmy we wrześniu dużo o przemocy, której nie widać, że albo masz rację, albo masz związek. Więc tutaj też albo masz dobry kontakt z dziećmi, albo masz rację. Przy władzy jest utrata empatii, wtedy uczeń staje się w jakimś sensie wrogiem i przeszkodą. Nie umiemy wtedy dobrze oceniać sytuacji, bo nie mamy bliskości, nie mamy emocjonalnego związku z osobami wokół nas. Nastawiamy się na współzawodnictwo, bo to też jest władza wygrać. A żeby innych zdusić i podporządkować sobie, wyśmiewamy, obrażamy, krytykujemy, wywołujemy bezradność.
Ale to jest też chyba wynik bezradności nauczyciela właśnie, który używa takich narzędzi, takich mechanizmów, żeby poniżyć ucznia. Bo i tak na końcu on zawsze będzie miał tę fałszywą rację, tak?
No więc to jest właśnie tutaj drugi punkt, że jeżeli wymagania zawodu okazują się zbyt wielkie, no bądźmy szczerzy, nie każdy ma powołanie do nauczania, przemęczenie jest zbyt duże, lub doszło już do takiego wypalenia zawodowego w stresie, to nauczyciel stosuje podwójną moralność. Mnie się wydaje, że to jest tak, że jak masz tę odrobinę władzy, to możesz sobie na to pozwolić i to jest pójście na łatwiznę. Woda płynie tam, gdzie jej łatwo. Więc stawianie sobie samemu wymagań i barier, no wymaga wysiłku. Więc właśnie, jak jesteśmy zmęczeni, to jest nam łatwiej odpuścić sobie. Więc punktualność na lekcji. Ja nie muszę. Ale ty, uczniu, masz tu być. Przygotowanie na czas. Jak to? Nie przygotowałeś się do klasówki, którą ja będę potem sprawdzać 2 miesiące zamiast na przyszły tydzień. Bo mnie wolno, a tobie nie. Nie ma dla ucznia wymówek. Mówi się paluszek i główka to szkolna wymówka. Wyśmiewamy się z tych uczniów. Tobie nie wolno, ale mnie tak. Ja mam ważne sprawy. Ja jestem ważniejszym człowiekiem. Właściwie przekazujemy dzieciom tym sposobem postawę, jesteś mało wart. Moje słowo dane tobie się nie liczy. Ty nie jesteś osobą, wobec której ja muszę dotrzymywać słowo. Powiedziałem sprawdę na przyszły tydzień, ale mija 4. tydzień, a one niesprawdzone, te klasówki. To kim jesteś, uczniu? Nikim. Tak? I tego nauczyciel nie zdaje sobie sprawy, bo on rzeczywiście ma dużo zajęć, ale uczeń też może mieć trudno w domu, że na przykład przeżyć dzień to jest w tym domu bardzo trudne, a skupić się na jakichś tam lekcjach jest tym trudniejsze, ale tego nie szanujemy, tak? A on ma tak samo trudno jak nauczyciel, albo jeszcze trudniej. Pełne skupienie i dyspozycyjność, ty tak, a ja niekoniecznie mam ból głowy, mąż był niemiły, jestem zmęczony, szkoła mnie obarcza, prawda? Więc to jest ta podwójna moralność, która jest fatalna dla wytwarzania osobowości dziecka. No i kolejna cecha, która u nauczycieli w Polsce myślę, że jest jednak częsta, choć nie u wszystkich, ja tutaj nie chcę mówić, ale za dużej grupy ludzi, to jest obraźliwość. Jak on mógł mnie tak potraktować i wychodzi z pozycji obrażonego, przecież dziecko nie może obrazić nauczyciela. Dziecko się uczy. Jeszcze się nie nauczyło. Jak się nauczyło, no to teraz wiesz, czego się musi nauczyć. Rozumiem, że jest go czasem trudno nauczyć, bo całe otoczenie jest przeciwko, na przykład nie mówić brzydkich słów. Ale mimo wszystko ono nie może obrazić dorosłego. I to w podręcznikach do nauczania zachodnich jest tak oczywiste. Widocznie oni w trakcie trybu przygotowywania nauczycieli do szkoły uczą ich też emocjonalnego stosunku, no że dziecko nie może cię obrazić. Dziecko potrzebuje czegoś innego, a nie twojej obrazy, kiedy zachowuje się w sposób niegrzeczny.
Tu zresztą taką myśl ciekawą pani doktor podkreśliła. Kto ma szacunek do siebie, nie musi obawiać się innych, nosi kolczugę, której nikt nie przebije.
I to jest bardzo ważne. Dlatego, że jeżeli my mamy takie niskie poczucie własnej wartości, czy niski szacunek do siebie, to my wtedy oczekujemy, że inni go będą nam dawać. Ale to, o czym mówiłyśmy kilka tygodni temu, każdy z nas rodzi się z taką samą wartością, tylko społeczeństwo nie pozwala nam się o tym dowiedzieć. My mamy złe poczucie własnej wartości, mimo że wszyscy mamy taką samą wartość. I naszym obowiązkiem jest to wiedzieć. Natomiast inni ludzie oczekują, że otoczenie ich doceni, a w tym celu okłamują, ignorują, przechwalają się i wymądrzają, są aroganccy, chętnie innych osądzają, krytykują, zawstydzają i o nich plotkują. Czyli zwracają na siebie uwagę w sposób, który od nich odpycha, ale oni tego nie wiedzą. Oni myślą, że w ten sposób pozyskają większą uwagę, czyli jeszcze bardziej pozbawiają się szacunku.
Myśli pani, że te cechy dominują w tak zwanym ciele pedagogicznym, bez oczywiście generalizowania? Czy to są takie cechy, które możemy obserwować wskutek wypalenia zawodowego?
Nie. Ja tutaj pokazuję, w jaki sposób niskie poczucie wartości działa przeciwko nam i naszą rzeczą jest nie oczekiwać, że inni nam je dadzą, tylko że sami sobie je z siebie, z wnętrza i docenienia siebie weźmiemy. Nie chcę tutaj mówić, czy to jest częściej u nauczycieli, czy nie, ale tak szczerze mówiąc, u nauczycieli nie powinno tego być. Albo w jakimś minimalnym stopniu, bo oni są tymi, którzy dają moc naszym dzieciom. Jak jej nie mają, to nie mają czego dać. Więc uświadommy sobie, że jeżeli tak się zachowujemy, jesteśmy aroganccy, pomujemy innych, osądzamy, krytykujemy, zawstydzamy i plotkujemy, to coś z nami jest nie tak. Weźmy się za siebie, bądźmy szczęśliwi. To jest nasze zadanie, bo my to nasze szczęście będziemy przekazywać dzieciom w klasie.
To jeszcze raz przeczytam to zdanie. Kto ma szacunek do siebie, nie musi obawiać się innych. Nosi kolczugę, której nikt nie przebije.
Otóż to wtedy nas inne złośliwości cudze, które są nastawione na to, żeby sobie zrobić dobrze, a nam przykro, nie będą nas dotykać.
No tak, ale niezależnie od tego, tak jak powiedziałyśmy tydzień temu, kiedy rozpoczynałyśmy rozmawiać o wypaleniu zawodowym wśród nauczycieli, jest to bardzo trudny i bardzo obciążający zawód i z obiektywnymi czynnikami nauczyciel prędzej czy później, jak bardzo by tego zawodu nie lubił, i tak się spotka.
Więc są czynniki, na które nie ma wpływu. Hałas, kurz, ciasnota, alergeny, zarazki. Chociaż oni mało chorują, nasi kochani nauczyciele, bo mają tyle kontaktu z zarazkami, że wytworzyli odporność, bo wiadomo, że odporność pojawia wtedy, kiedy się ćwiczy. No i siła fizyczna pewna jest też potrzebna, jednak stać przez ileś godzin na lekcjach też nie jest łatwo chodzić między uczniami. Bardzo męczące potrafią być stresogenne społeczne układy, stosunki koleżeńskie. Co się dzieje w pokoju nauczycielskim? Takie powiedzonko jest, choćby cię smażyli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Czy współpracujemy w tym pokoju nauczycielskim, czy wręcz przeciwnie? Jeżeli ktoś coś zrobi dobrze, to inni są zazdrośni. Jeżeli ktoś pokazuje, że można więcej, to inni go ściągają za nogi na dół, bo po co pokazywać, że można, bo im się nie chce, to lepiej, żeby nie było można. A może jest właśnie konkurencja, kto zrobi lepszą lekcję, a może złośliwości i przytyki zamiast współpracy? Czy my się czujemy kompetentni? Czy wystarczające są nasze kwalifikacje? Czy inni nam wytykają palcem, że ich nie mamy? A może my wytykamy innym? Więc to są takie bardzo trudne układy koleżeńskie, które mogą być nie do zniesienia i znam nie jedną osobę, która odeszła ze szkoły ze względu na pokój nauczycielski, a nie na pracę i dzieci.
Też taką znam, powiem szczerze.
A no właśnie. Organizacja pracy. Często nauczyciele są niedoceniani przez media, rodziców, ale także jakieś premie przez dyrektora. Może być w szkole zła organizacja pracy, złe formy kontroli. Możemy się bać zagrożenia bezrobociem, że nas zwolnią. No i właśnie to, jak instytucja jest zarządzana. Dobrze czy źle, może inaczej. Jeden dyrektor odszedł na emeryturę, przyszedł nowy i kompletnie inaczej tę szkołę ustawia i my się nie możemy w tym odnaleźć, bo w poprzednim układzie czuliśmy się lepiej. No i w związku z tym, jak jesteśmy zestresowani, to należałoby sobie zadać pytanie, czy przelewasz stres na uczniów? No więc przelewasz. Przed maturami, to już o tym mówiłyśmy w zeszłym roku, ucz się, już masz mało czasu, nic nie potrafisz, nie zdasz matury, jaki wstyd, a jak nie zdasz, to kim będziesz? Będziesz pracować na zmywaku, tak? Przelewamy wyłącznie strachy na dzieci, zamiast dać im wiarę, dasz sobie radę, umiesz, potrafisz, jesteś zdolny, jesteś w 12 klasie, na pewno wiesz więcej niż myślisz i tak dalej, i tak dalej. Więc zamiast budować wiarę i zachęcać, to my cały czas straszymy, czyli odpychamy. Czyli przelewamy nasz stres na uczniów. W szkołach powszechnie rodzice też. Ale jeżeli mamy jakiekolwiek czynniki stresogenne, to musimy się zastanowić, czy mamy mówić dzieciom o tych czynnikach, czy nie. Na przykład teraz, jak nauczyciel wpada do klasy, to co mówi? Jezu, wojna, przyjdą do nas, będzie głód? Czy mówi dzieci, spokojnie, damy sobie radę, jest nas dużo, różne sytuacje przeszliśmy, mamy w pamięci, jak sobie radzić z takimi sytuacjami. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy używali dobrych słów do opisu świata, siebie, czasu bieżącego, przyszłości, bo wtedy jesteśmy spokojniejsi. Generalnie jako nauczyciel mamy obowiązek emanować wiarą w siebie, co do przyszłości, co do siebie, do poradzenia sobie, czyli patrzeć na jasną stronę świata, a nie na pustą szklankę.
No dobrze, do tego jest potrzebny spokój wewnętrzny samego nauczyciela i jak teraz w sobie taki spokój wewnętrzny wypracować.
Ja bym myślała, że pierwsza rzecz to jest podejście, tak powiem, naukowe do każdego tematu. Jak wiemy, każdy kij ma dwa końce i każda moneta ma dwie strony. Więc jeżeli dowiadujemy się, że moneta ma stronę A, to sprawdźmy, czy nie ma też strony B. Czyli jeżeli jest jakaś sytuacja zagrażająca i są na to argumenty, sprawdźmy, czy nie ma też argumentów, że jest odwrotnie. Zazwyczaj znajdziemy, bo nic nie jest jednoznaczne. Więc sprawdźmy i wtedy znajdziemy na pewno argumenty, które podważają źródło naszego strachu. I jest nam lżej. Gdzieś znalazłam teraz właśnie, żeby szukać przynajmniej dwa razy dziennie spokoju wewnętrznego. My jesteśmy jak morze. Po wierzchu fale, huragany, wiatry wieją, bałwany się załamują, ale w środku jest spokój. Tylko, że my całą naszą uwagę skupiamy na tych bałwanach. To może zajdźmy głębiej, tam sobie rybki pływają, one nawet nie wiedzą, jaka pogoda jest na wierzchu. I zobaczmy, że my mamy to wnętrze, tę głębię tego oceanu i tam jest spokój. I żeby dwa razy dziennie odnaleźć tyle, ile się da tego spokoju w środku.
Czyli taki rodzaj medytacji pani doktor proponuje, krótkiej.
Może nazwać to medytacją, może jakąś refleksją. Niech to każdy zrobi po swojemu. No i to, o czym mówiłyśmy wielokrotnie, żeby się upewnić w sobie, no to tę technikę 3x3x3 i 10 sekund, żeby z kolei nabrać umiejętności szukania dobrego nastroju, nauczyć nasz umysł, bo z natury swojej szuka negatywnych rzeczy, przed którymi ma nas chronić, a my musimy go nauczyć, że ma szukać pozytywnych rzeczy, które dają nam siłę, pogody ducha, radość życiową. A 3x3x3 to jest to, że spisz pozytywne cechy o sobie, przeczytaj je sobie na głos 3x3x dziennie przez 3 dni. Teraz po czym my możemy poznać, że mamy już tak dużo tego stresu, że nadchodzi wypalenie? No mamy objawy fizyczne, przyspieszona akcja serca i oddechu, wzrost ciśnienia krwi, napięcie mięśni, suchość w ustach, pocenie się, nadmierne jedzenie albo za mało jemy, brak apetytu, picie dużo albo mało, ruchliwość lub bezruch, emocjonalne, płaczliwość, wyższa reaktywność, o byle co, że tak powiem, reagujemy bardzo mocno. Możemy zapaść w jakiś smutek, taką bezwolność, a możemy z kolei się wściekać co chwila, o byle co. Więc to są takie wyraźne zmiany w naszym zachowaniu, które mówią, o, coś się dzieje, trzeba coś z tym zrobić. Zmiany w myśleniu i postrzeganiu świata. Koncentrujemy się na jednym temacie. Od wszystkiego musimy mieć prawo odpocząć i zająć uwagę czymś innym i trzeba w to włożyć wysiłek, żeby skoncentrować się też na innych sprawach, bo świat nie żyje tylko jednym tematem. Ale też pojawia się taka podejrzliwość, czarnowictwo, poczucie bezradności. A jeżeli chodzi o takie w zachowaniu wyraźne zmiany, na przykład niechęć do wyjścia z domu, albo właśnie siedzimy w domu i nie jesteśmy w stanie wyjść spod kołdry, uciekamy od zadań, które mamy, to o czym opowiadałam, że nie byłam w stanie dojść do firmy, zawracałam i wracałam do domu. Parę razy mi się to zdarzyło. Więc to jest taka ucieczka. Jak myślimy o tym, że mamy jutro pójść do szkoły, to już płaczemy, tak? Do
pracy. Takie depresyjne zachowania.
Bezradność taka.
Musimy do końca, dobrze, pani doktor, zmierzać, więc ja przepraszam, że tak popędzam, a tyle ciekawych rzeczy jeszcze przed nami.
No i to się kończy taka długotrwała chorobą fizyczną często.
To jak teraz spowodować, żeby jednak obniżyć ten poziom stresu? Gdzie przekierowywać myśli? Co robić, żeby jednak to lepiej nam się trochę żyło?
O dobrych i złych sposobach wyciszania stresu. Złe to kawa, herbata, papierosy, alkohol, orzeszki, chipsy. Wszystko to są metody dodatkowo obciążające organizm. On jeszcze musi to strawić, zmagazynować, a potem pozbyć się trucizn, które były w tych naszych uspokajaczach. To męczące. Seks. Kiedy staramy się rozładować, a nie służy on miłości i bliskości. Partner czy partnerka wkrótce poczuje, że jest po prostu wykorzystywanym przedmiotem i to będzie psuło nasze dobre partnerstwo. Kłótnie, wybuchy, złośliwości powodują odsunięcie się tych, którzy mogliby nas wesprzeć i których kochamy. Natomiast dobre sposoby wyciszania stresu, to w każdym piśmie co chwila się pojawia, więc jakby szybciutko to powtórzę. Pierwsza rzecz, na którą zwróćmy uwagę, oddech. 20 tysięcy razy dziennie oddychamy. Jeżeli chociaż trochę za płytko, to wiecie, ile oddechów tracimy? Więc oddychajmy dobrze, sprawdźmy, czy przeponą i płucami. Może zajrzyjmy do internetu, znajdźmy sobie technikę oddechową, która nas wzmacnia. Ja na przykład akurat ćwiczę Wim Hofa i bardzo mi to dobrze robi, ale może Państwu będzie pasowało coś innego. Więc prawidłowe oddychanie, umiejętność zrelaksowania się, wyłączcie dopływające do Was złe informacje. Pójdźcie na dwór, zobaczcie zieleń wokół siebie, kwiatki jak zaczynają kwitnąć. Poruszajcie się, pospacerujcie, a może pójdźcie gdzieś na masaż uspokajający i ogólnie wzmacniający organizm. Uspokajajcie umysł dobrymi myślami, dobrymi spotkaniami, wesołymi filmami, spotkaniem z ludźmi, którzy są pełni radości i szczęścia, a nie z narzekaczami. Śmiejcie się, ale nie wyśmiewajcie. Może jesteście osobami czułymi na zapach, więc otoczcie się pięknymi zapachami. Może akupresura, joga, medytacja. Dobrze jest czasem wyjechać, oddzielić się fizycznie od źródła naszego stresu. I wykorzystujcie urlopy.
O właśnie, chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Podobno jesteśmy specjalistami od zaniechania urlopowego.
Teraz jeszcze na koniec bym chciała, zanim pani redaktor ostatecznie przerwie, powiedzieć o jednej rzeczy jeszcze. Na temat nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy i pewnie wielu innych zawodów. Nigdy się nie jest do końca profesjonalistą. I dodatkowym obciążeniem zawodu nauczyciela jest to, że trzeba ciągle się uczyć i rozwijać. Nieustannie pojawia się nowa wiedza. Nieustannie człowiek odkrywa swoje ograniczenia, z którymi się musi zmierzyć. Nieustannie się uczy nowych rzeczy, próbuje je zastosować. Niektórzy w wyniku pewnych doświadczeń odkrywają, że nie krytyką, nie opinią, nie władzą, ale sercem najbardziej docierają do innych osób wokół siebie. Wtedy sami stają się szczęśliwi, a inni przy nich rozkwitają.
U nas też nieustannie pojawia się nowa wiedza, stres w zawodzie nauczyciela, nowoczesne nauczanie. Te dwie książki towarzyszyły nam w ciągu dwóch ostatnich audycji. Bardzo dziękuję, dr Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.